Jeden z tegorocznych kinowych hitów to bez wątpienia Backrooms w reżyserii Kane'a Parsonsa. I found a place. Jest to horror o grupie ludzi, którzy odkrywają dziwną, ukrytą rzeczywistość zbudowaną wyłącznie, tak się wydaje, z pustych, żółtych korytarzy i brzęczących świetlówek. W filmie są minimalne elementy science fiction i nie będę tutaj szukał w nim prawdy naukowej, no bo nie oszukujmy się, jej tam po prostu nie ma. Zróbmy coś innego, czyli przyjrzyjmy się istniejącym teoriom, czy bardziej hipotezom naukowym i spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co się mogło kryć w cieniu przerażającego świata Backrooms. Albo zadając inne pytanie, czy możliwe są, będąc w zgodzie z realiami naukowymi, czy możliwe są światy równoległe? Punktem wyjścia dla Backrooms było niepokojące zdjęcie przedstawiające opuszczone, klaustrofobiczne biuro z żółtymi ścianami i oświetleniem jarzeniowym. Jego anonimowy do dzisiaj autor zamieścił też krótką, sugestywną historię o przypadkowym noclipnięciu, czyli jakby wpadaniu poza, czy wypadaniu, przechodzeniu poza ramy naszej rzeczywistości. Koncepcję tę spopularyzował w 2022 roku 16-letni wówczas twórca Kane Pixels, czyli właśnie Kane Parsons. Opublikował na YouTubie wtedy serię krótkich horrorów w stylu found footage, które stały się niezwykle popularnym wiralem, a ten przekształcił się szybko w prawdziwy popkulturowy fenomen. Został on zauważony przez branżę filmową i tak powstała poważna, pełnometrażowa adaptacja Backrooms, a wyreżyserował ją 20-letni Kane Parsons, co samo w sobie jest jakąś bardzo ciekawą historią. Oto film w takim bardzo enigmatycznym skrócie. Główny bohater przypadkowo odkrywa, że może przejść przez ścianę, jak gdyby ona nie istniała, jak gdyby była hologramem. Po drugiej stronie jest właśnie świat Backrooms, w wolnym tłumaczeniu zaplecze, czy może kulisy. Backrooms jest labiryntem korytarzy, które zdają się ciągnąć i krzyżować sobą bez końca. Co bardzo niezwykłe, labirynt ten w jakiś sposób reaguje na to, jacy ludzie w nim przebywają. Jacy jesteśmy. Wyczuwa myśli, traumy, wspomnienia, kształtuje się w odniesieniu do nich. Pojawia się tam też nawet kopia głównego bohatera, tyle tylko, że groteskowo zniekształcona. No i w ramach tego elementu science fiction dowiadujemy się, że w filmowym świecie istnieje organizacja Async, która bada przestrzeń Backrooms. Wynika z tego, że Backrooms nie zostało zbudowane przez ludzi. Ono istnieje gdzieś obok naszej rzeczywistości, a my możemy się tam dostać przez różne szczeliny w tkance czasoprzestrzeni. It's beautiful. Am I right? To działa w ramach horroru i faktycznie daje pretekst do ciekawej fabuły. Klaustrofobiczne korytarze, poczucie izolacji, zagubienia, psychodeliczna nieskończoność, one mogą i one wywołują lęk i niepokój. A brzęczące świetlówki, zamiast dawać światło i ukojenie, tylko podbijają cały ten efekt, bo przypominają o sztuczności czy o zamkniętości tego miejsca. I na tym moglibyśmy poprzestać, ale jak powiedziałem na początku, spójrzmy na to szerzej i zastanówmy się, czy ten świat i jego wizję da się jakoś opisać językiem nauki. Zacznę od podstaw. Część fizyków rozważa możliwość istnienia równoległych fizycznych rzeczywistości, czyli tak zwanych wieloświatów, ponieważ taka koncepcja może pomóc wyjaśnić pewne problemy pojawiające się w innych teoriach naukowych. Jest bardzo wiele modeli wieloświatów, na przykład inflacyjny, według którego po wielkim wybuchu różne obszary kosmosu mogły przejść odmienną ewolucję i utworzyć osobne wszechświaty, tak zwane wszechświat bąbelkowe, w których obowiązywać być może mogłyby nawet inne parametry fizyczne. Nie wiemy, jak dokładnie, czy z czego, może nie tyle z czego by wynikały, tylko jak dokładnie w praktyce te różnice miałyby wyglądać, ani jak bardzo zmieniłyby charakter tych światów. Mogłyby jednak dotyczyć na przykład mas cząstek elementarnych, a nawet niewielkie zmiany w tym zakresie miałyby ogromne konsekwencje dla chemii, no i oczywiście fizyki. W efekcie wpłynęłoby to na możliwości powstawania gwiazd, planet, a być może także życia. Niektóre z takich wszechświatów mogłyby więc być bardziej niezwykłe i obce niż nawet najbardziej śmiałe wizje science fiction. Inną koncepcję przedstawia interpretacja wielu światów Hugh Everetta. Zakłada ona, że za każdym razem, gdy w świecie kwantowym możliwych jest kilka różnych wyników zdarzenia, rzeczywistość, no, że nie tyle rozdwaja się, bo nie chodzi tylko o dwa, ale rozdziela się na takie odrębne gałęzie, w których realizują się wszystkie te możliwe możliwości. Trochę masło maślane mi wyszło. Takie rozgałęzienia mogą prowadzić do zmian o ogromnej skali, na przykład decydować o tym, czy w danym świecie powstało życie. Ale mogą też dotyczyć zupełnie osobistych wyborów pojedynczych ludzi. I to jest chyba najpopularniejszy wariant wizji wieloświatów i prawdopodobnie to on zainspirował, czy to nim interesuje się większość twórców popkultury, która później inspiruje się różnymi rozważaniami także fizyków, nawet jeżeli nie pada przy tym nazwisko samego Everetta. Każda decyzja prowadzi do powstania kolejnej możliwej historii. Tak więc hipotezy o istnieniu wieloświatów jak najbardziej w nauce ścisłej istnieją i jest ich nawet całkiem sporo. Problem w tym, że świat Backrooms jest tak osobliwy, że aż trudno go uznać za alternatywną linię świata jak u Everetta. Jest pusty, a równocześnie dziwnie znajomy. No i ma ten aspekt kształtowania się pod nasze wspomnienia. Gdybym się znalazł w takim miejscu, pewnie szybko doszedłbym do wniosku, że albo śnię, albo znalazłem się w innej rzeczywistości, która funkcjonuje w inny sposób. Być może nawet fundamentalne prawa, które nią rządzą, są inne. A skoro tak, to może trafiłbym do któregoś z wszechświatów bąbelkowych. Tam faktycznie możemy dopuścić inne prawa fizyki. Tylko że sposób przedostawania się do takiego wszechświata jest trudny do wyobrażenia. Nasze modele zakładają, że wszechświat się rozszerza, a jego granice, jeśli w ogóle można to tak nazwać, oddalają się od nas. Biorąc pod uwagę fakt skończonej prędkości światła, do niektórych całkiem ogromnych, coraz większych obszarów nigdy nie dotrzemy. To samo dotyczy rozszerzania się innych wszechświatów bąbelkowych. Zatem nie istnieje sposób ani na opuszczenie naszego bąbla, ani na przedostanie się do innego. Może tunele czasoprzestrzenne by to umożliwiły, ale znowu, modele opisujące nasz wszechświat dopuszczają ich istnienie, lecz nie wiadomo, czy różne wszechświaty o różnych własnościach dałoby się nimi połączyć. Poza tym, dlaczego te korytarze Backrooms miałyby wyglądać tak znajomo i swojsko, jeśli powstałyby tak niemożliwie daleko od ludzkiej cywilizacji? Dlaczego panuje tam znajoma grawitacja? Dlaczego się tam da oddychać? Nie ma żadnego powodu, aby to było możliwe w tak egzotycznym miejscu. Z drugiej strony nie ma też powodu, żeby to było niemożliwe. Oczywiście wszystko to dałoby się obronić efektem skali, bo można powiedzieć, jeśli wszechświatów bąbelkowych jest tak wiele i jeżeli same w sobie są tak duże jak nasz wszechświat, to nie można całkowicie wykluczyć, że w jednym z nich rozwinęła się cywilizacja zbliżona do tej naszej, która tę przestrzeń, którą widzimy w filmie, zbudowała. Ale ja wolę się nie poddawać i poszukać głębiej. Może znajdziemy jeszcze ciekawsze wyjaśnienie. Ukryty wymiar. Tajemniczy, schowany pod naszym nosem. Tak zwykle w popkulturze wyglądają inne wymiary. Problem w tym, że te popkulturowe reprezentacje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Tak naprawdę zagadnienie innych wymiarów jest dużo prostsze i moim zdaniem najgorzej pasuje do historii Backrooms. Na co dzień postrzegamy przestrzeń jako trójwymiarową. Opisują ją długość, wysokość i głębokość. Gdy dodamy do tego czas, otrzymujemy czterowymiarową czasoprzestrzeń, w której według współczesnej fizyki żyjemy. Niektóre hipotezy sugerują jednak, że wymiarów przestrzennych może być więcej. Dlaczego ich więc nie dostrzegamy? Pomaga to zrozumieć prosty przykład. Weźmy zwykły sznurek albo kawałek nitki. Oglądana z dużej odległości wydaje się jednowymiarową linią. Dostrzegamy jedynie jej długość. Dopiero z bliska widać, że ma także swoją średnicę. Pod mikroskopem albo lupą zobaczymy ogrom szczegółów, jakie pokrywają jej powierzchnię. Mimo tego, że z pewnej odległości ona wygląda tylko i wyłącznie jak linia prosta. Dostrzeżemy to, czego z innej perspektywy nie byłoby widać, że jest ona trójwymiarowym przedmiotem. Podobnie jak Ziemia, sprawia wrażenie płaskiej dla tych, którzy po niej na co dzień stąpają, choć w rzeczywistości jest kulą, a w zasadzie geoidą, a kawałek tkaniny wydaje się niemal dwuwymiarową powierzchnią, mimo że dla mikroorganizmów żyjących pomiędzy włóknami tkaniny stanowi rozległy, trójwymiarowy labirynt. Może niektóre z nich nawet myślą, że to cały ich wszechświat. To, ile wymiarów dostrzegamy, może zależeć więc od skali i perspektywy obserwacji. Zwolennicy hipotezy wyższych wymiarów przypuszczają, że, czy proponują, że dodatkowe wymiary mogą być zwinięte do niezwykle małych rozmiarów, dlatego na co dzień widzimy ich jedynie trzy. Pozostałe istnieją wokół nas, lecz są poza naszym zasięgiem, poza zasięgiem naszych zmysłów i codziennej intuicji. A gdybyśmy się znaleźli w takiej przestrzeni czterowymiarowej geometrycznej? Trudno sobie wyobrazić konsekwencje takiego zdarzenia, chociaż oczywiście matematyka opisuje wiele związanych z tym zjawisk, no ale matematyka to jest język abstrakcji, dlatego jest z jednej strony tak potężnym narzędziem do badania rzeczywistości. Sięga tam, gdzie nasza wyobraźnia nie zawsze nadąża. Z drugiej strony właśnie dlatego, że często nasza wyobraźnia za nią nie nadąża, jest tak czasami trudnym przedmiotem. Żeby więc pomóc naszej intuicji, zastosujmy tak zwaną redukcję. Czyli popatrzmy, co dzieje się z obiektem dwuwymiarowym, kiedy nagle trafia do przestrzeni trójwymiarowej. Weźmy sobie jakiś okrągły przedmiot, na przykład kartkę papieru. Ten przedmiot, tak, on ma trzy wymiary, ale załóżmy, że ma tylko dwa, że tego przestrzennego w tę stronę nie ma. Zapomnijmy, że ma swoją grubość po prostu. Udawajmy, że to jest płaski obiekt. Gdy położymy kartkę na stole, na zewnątrz drugiego obiektu dwuwymiarowego, niech tym drugim będzie na przykład ten stół. Jeżeli chcemy jednym poruszać po drugim, to jedyne, co mamy do dyspozycji, to ruch przód-tył albo lewo-prawo. Nie ma możliwości opuszczenia z punktu widzenia dwuwymiarowej kartki leżącej na dwuwymiarowym stole. Nie ma możliwości innych ruchów. To kartka jest uwięziona na powierzchni stołu. Mamy tylko dwa wymiary. Jeden, drugi. Ale my jesteśmy istotami trójwymiarowymi. Z perspektywy trzeciego wymiaru wystarczy tą kartkę unieść do góry. Kartka nie czuje tego trzeciego wymiaru, ale my jako istoty trójwymiarowe czujemy i potrafimy z niego korzystać. A potem tę samą kartkę odkładamy na płaszczyznę. Przywracamy jej do jej rodzinnego, takiego jej świata 2D. I to jest ten ukryty dodatkowy stopień swobody. Wyższy wymiar otwiera możliwość pokonywania przeszkód, które wydawały się nie do pokonania, ponieważ droga wyjścia nie istniała, była ukryta poza jego percepcją. Inny banalny przykład to wszelkie możliwe supły, zamki czy pętle. Zasady geometrii się zmieniają i to, co zostało zamknięte w przestrzeni 3D, daje się nieniszcząco rozdzielić lub otworzyć w przestrzeni o wyższym wymiarze. Jeśli ten prosty przykład Was zainspirował, możecie teraz sami zastanowić się, w jakich sytuacjach z życia moglibyście wykorzystać zdolność przemieszczania się przez czwarty wymiar. Jak widzicie, to nie jest tak mroczne ani tajemnicze, jak pokazują niektóre filmy, ale na pewno bardzo ciekawe i fascynujące. Korzystanie z wyższych wymiarów to jest ciekawy pomysł na fabułę science fiction, ale większość twórców mylnie miesza to z mniej lub bardziej egzotycznymi, równoległymi światami, w których wszystko wygląda podobnie jak w naszym, ewentualnie żyją tam jakieś potwory, demony czy upiory. Tak naprawdę czwarty wymiar faktycznie byłby ciekawym sposobem na wyjaśnienie ukrytej przestrzeni, ukrytej pod naszym nosem. Tak jak dla tej kartki dwuwymiarowej, ten trzeci wymiar otwiera przestrzeń ponad nią. Mógłbym więc uzasadnić istnienie świata Backrooms, ale już nie jego działanie. W tej przestrzeni 4D panowałoby wiele zaskakujących zjawisk, których w filmie nie widzimy. Nawet światło i dźwięk zachowywałyby się inaczej. Równocześnie przestrzeń 4D w żaden sposób nie wyjaśnia innych zaskakujących zjawisk, które w filmie występują. Czy jest więc jakikolwiek sposób, aby te zjawiska uzasadnić? Skupmy się jeszcze raz na samym działaniu Backrooms. Mamy przestrzeń odrębną od naszej, ale podobną do niej, która jest w jakiś sposób responsywna. Wspomnienia, myśli i wola jednego człowieka potrafią mieć tu większe znaczenie niż zdrowy rozsądek i znane reguły o przyczynie i o skutku. Trzymajmy się więc fizyki, ale idźmy w stronę filozofii i neuronauk. Istnieją, bo ich jest więcej, nurty w filozofii umysłu, filozofii nauki, w fundamentach fizyki kwantowej, w których badacze pytają, czy rzeczywistość, którą obserwujemy, jest czymś fundamentalnym i obiektywnym, czy może wyłania się z pewnych relacji pomiędzy informacją, obserwatorem, umysłem i światem fizycznym. Być może świat Backrooms to miejsce, w którym te relacje funkcjonują inaczej. No to posłuchajcie hipotezy zaproponowanej przez uznanego skądinąd fizyka, jakim jest John Weller. Sformułował on hasło it from bit, czyli coś z bitu. Miało to sugerować, że informacja może być bardziej fundamentalnym składnikiem rzeczywistości niż materia i energia. Nie stworzył jednej spójnej teorii, która by uzasadniała taką intuicję, ale intuicja ta stała się inspiracją dla wielu późniejszych fizyków. Od kilku lat swoją własną interpretację rozwija Markus Miller, który pracuje w Institut für Quantenoptik und Quanteninformation w Wiedniu. Jego punkt widzenia jest taki. Co jeśli nie istnieją żadne prawa natury, a jedyne co mamy do dyspozycji to czysta matematyka? Czy to wystarczy, aby przewidywać zjawiska zachodzące we wszechświecie? Miller twierdzi, że tak. Postuluje, że rzeczywistość może się opierać na prawdopodobieństwie algorytmicznym, zgodnie z którym rzeczywistość wyłania się dopiero, nie jest, tylko wyłania się dopiero na podstawie przeszłych doświadczeń obserwatora. Obserwacje, które nie pasują do tego, co widzieliśmy wcześniej, w których istnieje magia, nie ma zasady zachowania, nie wiem, masy na przykład, nie ma zasady zachowania energii, a my przechodzimy przez ściany. Takie obserwacje zostają odrzucone, ponieważ są mniej kompresowalne algorytmicznie. Taki świat pełen niezwykłych zjawisk o niskim prawdopodobieństwie wymagałby bardziej skomplikowanego opisu niż ten, który znamy, ten racjonalny i ten przewidywalny. Obserwacje zgodnie z tym, co znamy z przeszłości, takie, które pasują do opisu świata, jaki znamy z przeszłości i jakiego oczekujemy, są najbardziej prawdopodobne. W ten sposób z naszych obserwacji wyłania się emergentny świat. To jest taka uogólniona zasada brzytwy Ockhama. Największe prawdopodobieństwo przypisujemy zdarzeniom, które mają najprostsze wyjaśnienie. Czyli takim, które da się w prosty sposób wyprowadzić i przewidzieć ze zdarzeń przeszłych. Czy hipoteza Millera może uzasadniać działanie świata Backrooms? Wydaje się, że tak, i to jest zaskakująco dobrze. W naszym wszechświecie struktura doświadczeń jest taka, że najbardziej prawdopodobny model opiera się na przyczynowości, na linearnym czasie i na zasadach zachowania, masy, energii itd. Ale może w świecie Backrooms rozkład tych prawdopodobieństw jest zupełnie inny. Priorytetem nie jest przyczynowość, tylko właśnie zgodność ze stanem umysłu i emocjami obserwatora. Lub też, i tu już puszczam wodze fantazji szeroko, rozszerzamy koncepcję Millera, może ma to związek z tym, że świat Backrooms jest niezamieszkany, a więc odizolowany od ogromnej sieci wzajemnie zgodnych obserwacji. Jeśli pójdziemy tym tropem, uznamy, że rzeczywistość jest emergentnym kompromisem pomiędzy możliwymi doświadczeniami obserwatorów, to ich zbiorowe obserwacje mogą wzmacniać pewien typ świata. Wspólne oczekiwania miliardów ludzi stabilizują obraz rzeczywistości, który znamy jako taką normalną fizykę. Backrooms byłoby miejscem, gdzie ten proces nigdy nie zaszedł, albo gdzie uczestniczyło w nim bardzo niewielu obserwatorów. Dlatego z jednej strony wygląda znajomo, tak jak tytułowe zaplecze, przestrzeń, którą intuicyjnie spodziewalibyśmy się znaleźć gdzieś za kulisami naszej własnej rzeczywistości, jak magazyny czy korytarze techniczne. Ale równocześnie jest jeszcze na tyle nieustabilizowana, że dopuszcza zjawiska niewytłumaczalne. Silne traumy, wciąż żywe w umysłach bohaterów, mogą na tyle dominować ich myśli, że w świecie Backrooms wyłaniają się istoty z ich koszmarów, choć przeczy to znanym nam prawom fizyki. Twarze ludzi są koślawe i karykaturalne z tego samego powodu. Obserwatorów jest zbyt mało, żeby prawdopodobieństwa algorytmiczne były w stanie stworzyć elegancki model człowieka. To tak jak algorytmy generatywne, które bez wystarczającej ilości danych treningowych tworzą obrazy zniekształcone. Oczywiście podczepianie Backrooms pod którąkolwiek z omawianych dzisiaj hipotez nie czyni z tego filmu arcydzieła science fiction. One nie potrzebują, żeby dorabiać do nich teorie po fakcie. One bronią się same, bo wynikają ze spójnych reguł. Nie będziemy więc rzecz jasna twierdzić, że Backrooms w jakikolwiek sposób promuje teorię czy hipotezę Millera. Ale przyznam, że próba znalezienia fizycznego uzasadnienia dla tego świata to już samo w sobie jest dość ciekawa podróż. Stała się bowiem pretekstem do wejścia na mocno egzotyczne i niesamowite ścieżki współczesnej nauki. I może dzięki temu przekonacie się, że są takie obszary, które potrafią być znacznie dziwniejsze i bardziej zaskakujące niż niejeden fascynujący film.